Tvoja riječ noz je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.
Pan z vami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie.
Bracia
i siostry,
svatko od nas,
każdy z nas w swoim życiu, bez względu na wiek, czasami pozostaje bez słowa. Czasami nie wiemy, co odpowiedzieć, kiedy ludzie pytają nas o poszczególne rzeczy. I z pewnością wtedy jest nam w szczególny sposób ciężko, ponieważ nie wiemy, co odpowiedzieć, albo być może wątpimy, jeśli nawet wiemy, to czy nasza odpowiedź nie urazi tego, kto nas zapytał. I jasnym jest, że w tych sytuacjach jest nam nieprzyjemnie. Ewangelia dzisiejszego wieczoru przedstawia nam takie wydarzenie, które jest dość niezwykłe, ponieważ tak jak Ewangelie o tym nam mówią, zwykle wokół Jezusa gromadziły się tłumy, zwykle ludzie zadawali Mu pytania. Zwykli ludzie prosili o wyjaśnienia i otrzymywali odpowiedzi. Jednakże w dzisiejszej scenie, o której słyszeliśmy, tym razem sam Jezus zadaje pytania swoim uczniom. I to dwa pytania. Najpierw, aby odpowiedzieli Mu, za kogo uważają mnie tłumy, względnie za kogo go uważają. I następne, a wy za kogo mnie uważacie? Na pierwsze pytanie apostołom nie jest ciężko odpowiedzieć, ponieważ przekazują odpowiedzi innych i ci inni ludzie, każdy na swój sposób, widzą Jezusa i wyobrażają sobie Go, więc odpowiedzi są różne. Problem pojawia się wówczas, gdy oni powinni udzielić swojej odpowiedzi, gdy oni muszą dać swój osąd o człowieku, którego naśladują, którego słuchają i na którego cuda patrzą. Ale Piotr w imię wszystkich odpowiada, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. Względnie Ty jesteś tym, którego Bóg posłał na ten świat, aby wypełnił określony plan, aby przekazał ludziom przesłanie Boże, którym jest przesłanie i plan zbawienia ludzkości. Jezus jest świadomy tego i on przyjmuje wolę Ojca i wypełnia ją. Ta wola wypełnia się poprzez cierpienie, odrzucenie i ostatecznie poprzez śmierć. Ale wszystko to jest tylko drogą do zmartwychwstania, do wysławienia Boga i zwycięstwa Boga nad szatanem. Tak więc plan zbawienny Ojca jest kierunkiem w całym życiu Jezusa. I kiedy Jezus bezpośrednio przed wypełnieniem tego planu, modląc się w Ogrodzie Oliwnym, on prosi, by wypełniła się wola Ojca, względnie by wypełniał się ten plan zbawienia ludzkości, którego pragnie Ojciec Niebieski, ponieważ pragnie zbawienia dla każdego stworzenia, względnie dla korony, zwieńczenia swego stworzenia, którym jest człowiek, ludzie. Ten plan jest trudny, jest planem ciernistym i niemiłym dla naszych uszu, ale to jest plan Ojca. Poznanie tego planu Ojca przez Jezusa jest sensem Jego pobytu między ludźmi. To tajemnica, której On zazdrośnie strzeże przed ludźmi, ale objawia ją najbliższym współpracownikom, to jest apostołom, i pragnie, aby ta prawda i ta Jego nowina nie szerzyła się dalej. Nikt nie może, ani też On nie chce, by zatrzymać Go na drodze realizacji planu Ojca. Ewangelista Marek przedstawia nam rady apostoła Piotra, iż to nie może się wydarzyć, że Jezus nie może się na to zgodzić, a Jezus go odrzuca i nazywa szatanem, ponieważ szatan proponował mu to na początku działalności publicznej, aby przyznał, aby oddał mu pokłon i odrzucił plan Ojca. Jezus zdecydowanie to odrzuca i szatana, i apostoła Piotra, i pozostaje wierny swemu Ojcu w niebie. Tak więc musimy być świadomi tego, czego świadomy był Jezus i z powodu czego przyszedł na ten świat, a to jest wypełnić wolę Ojca, wypełnić zbawienny plan Ojca, który ma miejsce poprzez śmierć na krzyżu. Jest pewna scena z życia wielkiego psychologa Junga. On miał przyjaciela, pastora. I ten jego przyjaciel, pastor, budował kościół. Zeszli, aby zobaczyć zakończenie prac i zatrzymali się na jednym szczególe witrażu, oknie, gdzie był namalowany krzyż. Pastor tłumaczył swojemu przyjacielowi krzyż, ale również mówił o artyście, który to namalował. Jednakże psycholog rozmowę o krzyżu przemienił na ludzkie życie i powiedział do swego przyjaciela, pastora, sprawa krzyża jest najważniejszą sprawą dla każdego człowieka. Ten protestancki pastor, kapłan, pyta, jak to? I ten psycholog kontynuuje opowieść, mówiąc, podróżowałem na wschód, byłem na Bliskim Wschodzie, przyglądałem się ludziom, ich relacji wobec cierpienia. Oni chcą to zignorować, być obojętni, tak jakby to cierpienie im się nie przydarzało. A tu na zachodzie, u nas, ludzie wobec cierpienia, bólu, męki mają zupełnie inną postawę. To znaczy, że rozwiązują je poprzez alkohol i narkotyki. A ten człowiek, Jezus Chrystus, pokazał nam najlepszą drogę. Zaakceptować cierpienia, bóle, nieść to na swoich barkach i naśladować Go. Czy to człowiek uczyni, czy też nie, od tego zależy jego zbawienie, wnioskuje psycholog. Bracia i siostry, ten wniosek jest śladem słów i rady Jezusa, że poprzez krzyż, poprzez cierpienie i mękę przychodzi śmierć, ale śmierć nie jest ostatnią stacją, lecz jest Nim zmartwychwstanie. I to jest jedyna droga do zmartwychwstania i naszego zbawienia. I dlatego Jezus ten fakt i tę prawdę kilkakrotnie będzie powtarzał swoim słuchaczom, że powinni wziąć swój krzyż i go naśladować. Czyniąc to, człowiek dojdzie do zbawienia, dojdzie do swego zmartwychwstania. Bądźmy szczerzy, nie tylko apostołowie, lecz i człowiek po wszystkie czasy, przez całą historię, a i my niechętnie przyjmujemy tę rzeczywistość bólu, cierpienia, męki. Odrzucając i chcąc uniknąć tych rzeczywistości, człowiek nieświadomie ogranicza się do życia na tym świecie. Względnie zapomina albo świadomie, czy też nieświadomie przekreśla wieczność, ponieważ z przykładu Jezusa, z Jego dzieła, Jego życia, z Jego słów musi być dla nas jasne, że zbawienie człowieka ma miejsce jedynie przez krzyż. Jedynie jeśli weźmiemy swój krzyż, swoje cierpienia, swoje bóle i będziemy go naśladować. I to jest droga do zbawienia. W ten sposób człowiek nie zatrzymuje się na ziemi. Człowiek nie ogranicza się do tego przemijającego świata, lecz liczy na wieczność, liczy na niebo. Dlatego nie powinniśmy my jako stworzenia, jako ludzie, jako stworzenia Boże zapomnieć o tym, co Bóg nam proponuje, a to jest życie wieczne, wieczne zbawienie. I kto to zrozumie, kto to zaakceptuje, dla niego nie będzie problemem, by nieść swój krzyż, ponieważ wie, że również przed nim jego Zbawiciel czynił to samo. Wie, że jego Zbawiciel mu pomoże, jeżeli nawet upadnie, potknie się, wie, że jego Zbawiciel doda mu sił. Jeśli ten człowiek utraci siły i nie może iść dalej, istotne jest, by to zrozumieć, tego pragnąć, nie przekreślać swojej wieczności, nie przekreślać swego zbawienia. I człowiekowi będzie łatwiej nosić swój krzyż. Słuchając i poruszając się między ludźmi, możemy wszyscy zauważyć, że często słyszymy pewne powiedzenie, a to jest: Boże, daj mi tylko zdrowie, a o całą resztę będzie łatwo. Najważniejsze jest zdrowie, a wszystko pozostałe jest nieistotne. Na pierwszy rzut oka pięknie brzmi, jednakże czy to twierdzenie,
wezwanie człowieka za ziemię,
jest przywiązywaniem człowieka do ziemi, ograniczaniem człowieka do tego świata, gdzie człowiek myśli, niech będzie mi tylko miło i przyjemnie, i to jest życie. Nigdzie Jezus nie mówi, że życie, prawdziwe życie, to przyjemność, zabawa, to by nic nie robić, a rozkoszować się. Nigdzie nie ma o tym mowy w sposób pozytywny w Piśmie Świętym, ani też Jezus nie radzi swoim słuchaczom: szukajcie przyjemności, szukajcie użytku, zdrowia, niech będzie wam miło i przyjemnie i dlatego żyjcie. Wręcz przeciwnie, Jezus mówi, że poprzez cierpienie, ból i mękę przed człowiekiem otwierają się bramy zbawienia, bramy wieczności. I dlatego
w
życiu nie powinno być dla nas najważniejsze, by prosić jedynie i wyłącznie o zdrowie. Nie wolno nam ograniczyć się tylko do tego, by prosić o to i o tamto Boga, a wszystko inne przekreślić, ponieważ ta logika zamyka przed człowiekiem bramy wieczności. Ta logika ogranicza człowieka i prowadzi go do zguby, do rozpadu, do śmierci. Niestety, również w naszych kościołach, w naszych sanktuariach, czasami i tutaj, prosi się wyłącznie o zdrowie, prosi się wyłącznie o doczesny sukces, o sukces w tym czasie i na tym świecie. I niestety nie prosimy o to, co najważniejsze, nie prosimy o swoje zbawienie, o życie wieczne.
A plan
Ojca, plan Boga Wszechmogącego jest taki, abyśmy prosili o wieczność, prosili o wieczne szczęście, bo Bóg pragnie nas uszczęśliwić nie na określony czas czy też jakiś termin, lecz na całą wieczność. I dlatego dzisiejsza Ewangelia pragnie skierować nas w tym kierunku i pouczyć, że
istynę o naszym Bogu, o Jezusu.
Nie powinniśmy pozostać na tym, że znamy tylko prawdy o Jezusie, że On jest Bogiem, że jest drugą osobą Bożą, lecz powinniśmy nauczyć się drugiej części praktycznej, aby wziąć swój krzyż i by go naśladować. Dopiero wtedy będziemy znać pełnię prawdę o Jezusie Chrystusie. Dopiero wtedy poznamy pełną prawdę o nas samych, że do wieczności można dojść poprzez cierpienie, poprzez mękę i ból. I żadne stworzenie, żaden człowiek nie jest z tego wyłączony. Apostoł Paweł pięknie powie i doradzi, że za niewielkie cierpienie, mękę, krzyż osiągnęli życie wieczne, wieczne dobra. Dlatego, bracia i siostry, bądźmy świadomi, że plan Ojca Niebieskiego to nasze zbawienie. Bóg dokonał tego przez swego Syna, Jezusa Chrystusa, który, aby doszło do zbawienia, musiał cierpieć, być odrzucony, zabity i dopiero wtedy okryty chwałą zmartwychwstał. To jest droga, która stoi przed nami wszystkimi, dlatego nie odrzucajmy jej, lecz zaakceptujmy. Jeżeli jest nam ciężko, prośmy Boga o pomoc. Bóg z pewnością o nas nie zapomni. I wtedy również my, jeśli Bóg da, dojdziemy do swego zmartwychwstania. Niech pomoże nam w tym również wstawiennictwo błogosławionej Dziewicy Maryi. Amen. Módlmy się do Pana i prośmy o łaskę, abyśmy